To jest poranek wnet 22 sierpnia, 43 dzień naszej letniej trasy kolejnej edycji. Wracamy do źródeł i już trzeci, jeżeli ja dobrze liczę, dzień naszego projektu Iskra Źródła Niepodległości. A my jesteśmy, proszę Państwa, przed starym młynem w Niegowie w gminie Zabrodzie, gdzie urodził się Cyprian Norwid, tu niedaleko w dworze. W naszym studiu jest pan Jan Ślendak, członek Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Zabrodzie, Bractwo Zabrodzkie i kolekcjoner różnych starych rzeczy przemysłowych, między innymi starych pojazdów. Jak pan te stare pojazdy zbiera? Zbiera je pan od ludzi po garażach? Dostaje pan? Kupuje na jakichś jarmarkach?
No w różny sposób zbieram. Część zbieram od znajomych, część ściągam nawet od ludzi z internetu, którzy posiadają, ogłaszają się. Część nawet ludzie, którzy mają jakieś stare rzeczy, oddają to gratis. Część, a nawet część wybieram ze złomu nawet, można powiedzieć, tak, bo niektóre rzeczy na złomie leżą bardzo dobre, także tylko trzeba ich zobaczyć i ocenić, w jakim są stanie. No, motorki, teraz ta kolekcja na razie się składa z trzech, no ale podejrzewam, że w przyszłości, mam teraz czas, bo jestem na emeryturze, to może coś się powiększy. No, chciałbym, żeby coś w mojej gminie zostało po mnie i żeby coś dzieci wspominali, oglądali, a robię często i wystawy, jeżdżę na zloty, także spore zainteresowanie jest tym, bo to są, mam dwa Simpsony SR2, które jeden pochodzi z 60 roku, drugi 59, a w tym mam jeszcze polski motor SHL 65 rok, też ładnie odrestaurowany.
A po poranku będziemy mogli pójść obejrzeć?
Proszę bardzo, zapraszam chętnie, obejrzymy.
Obejrzymy, a tymczasem, proszę Państwa, jesteśmy przed starym młynem w Niegowie. Młyn pochodzi z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj w środku są różne maszyny, które kiedyś były szczytem techniki. Między innymi jest stary silnik szwajcarskiej firmy Winterthur, który zdaje się dzielnie przez kilkadziesiąt lat pracował. Wczoraj pan Arkadiusz Redlicki, również członek, a nawet prezes Stowarzyszenia Bractwo Zabrodzkie, nam po tym młynie oprowadzał. Ekipa w składzie Jaśmina Nowak, Witold Opaliński i Karol Smyk oraz mówiący te słowa Antoni Opaliński chodziła i przyglądała się temu cudownemu urządzeniu. I teraz posłuchajmy opowieści o starym młynie.
Znajdujemy się w młynie, który powstał w latach 1924-1928. Tutaj, proszę Państwa, w tej części młyna znajdują się najstarsze urządzenia, które młynarz zakupił i zainstalował. To są mlewniki walcowe pochodzące z przełomu XIX-XX wieku. Kolejno są to mlewniki polskiej produkcji zakładów Skoryny na warszawskiej Pradze. Następny mlewnik z Lwówka pod Poznaniem i z importu pochodzący z czeskich Pardubic. Ciekawym urządzeniem, które możecie tutaj Państwo zobaczyć, jest tłuszczarka bębnowa do produkcji kaszy. Też rzadko spotykany egzemplarz pochodzi z zakładów Fabryki Maszyn Kamieni Młyńskich Łagiewski Hartwig. Proszę Państwa, znajdujemy się w pędni głównej. Jest to pomieszczenie, w którym zachował się ciąg metalowych kół żeliwnych o zróżnicowanej średnicy. Zostały one, jak widać, zamocowane na jednej osi i za pośrednictwem tych kół był przekazywany napęd z silnika na wszystkie urządzenia młyńskie. Także proszę zobaczyć, tutaj są jeszcze oryginalne pasy, takie parciano-skórzane. Właśnie za pośrednictwem takich pasów i tych kół był przekazywany napęd na wszystkie urządzenia. Szacuje się, że silnik, jaki za chwilę Państwu pokażę, miał około 100 koni mechanicznych. Znajdujemy się w motorowni. W przyszłości ten obiekt, cały ten młyn, chcielibyśmy udostępniać jako Muzeum Młynarstwa i Piekarnictwa Ziemi Mazowieckiej. Z tej racji tu też mamy część eksponatów, które czekają na konserwację. To są odsiewacze ze zlikwidowanej piekarni, która była tutaj po sąsiedzku. Tak jak powiedziałem, ten silnik jest szwajcarskiej produkcji Winterthur. Firma i miasto, nie wiem jak firma, ale miasto w Szwajcarii nadal istnieje. Mam taki zamiar, żeby się z nimi skontaktować. Z drugiej strony wiem, że ten silnik jest praktycznie kompletny i mamy zamiar go uruchomić. Pewno niebawem to nastąpi, no ale jeszcze chyba nie w tym roku. Koło zamachowe ma 2,5 metra średnicy. To jest silnik jednocylindrowy systemu Otto. Padło pytanie, co było paliwem. Paliwem był koks, ale tak naprawdę z tego koksu w gazogeneratorze uzyskiwaliśmy gaz. I ten gaz powstały ze spalania koksu napędzał ten silnik. To jest właśnie relikt gazogeneratora. Tutaj spalany był koks, a w tych skruberach, w dwóch kolumnach po prawej stronie, był oczyszczany. I to jest cała maszyneria. U góry, jeszcze na samej górze widać, pod dachem jest taka cysterna. To jest zbiornik na wodę, która służyła do chłodzenia pracującego silnika. Proszę sobie wyobrazić, że ten silnik, jak był uruchamiany, do uruchomienia używano silnych mężczyzn. Tutaj młynarz miał takich na podorędziu. Dlatego, że żeby pomóc silnikowi, trzeba było pasami rozciągać, żeby on zaczął funkcjonować normalnie, rytmicznie. I jeśli już go uruchomiono, to on pracował dzień i noc, dopóki był surowiec do przemiału. I tak pracował i terkotał, także w okolicy na parę kilometrów było słychać pracujący silnik. Tutaj chcemy jeszcze ten podsufitkę zrobić, bo tutaj kiedyś nawet był pożar. Zresztą widać, może tu nie bardzo, ale te deski są nadpalone, prawda? Dzięki temu, prawda, że ten budynek jest murowany, ocalał. Gdyby był drewniany, już byśmy go nie oglądali. Udało się uratować. Natomiast tak, natomiast tutaj pójdą deski, a na deski od spodu pójdzie jeszcze blacha. Bo tak zawsze było w takich pomieszczeniach. Musiało być dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe. Mamy lata 20. wieku, tak? O elektryfikacji nie każdy mógł pomarzyć. A ten młynarz już miał własną energię elektryczną, z której miał korzystać. To jest prądnica, która wytwarza energię elektryczną, i on to prądnicę też podłączył za pośrednictwem pasów transmisyjnych do silnika. Mało tego, że prądnica oświetlała młyn, oświetlała sąsiednie gospodarstwa, ale i to jeszcze nie wszystko. Tutaj w końcu, w rogu, widzicie państwo, to jest pompa. Pompa wodna i ona jest sprawna. Jakbyśmy ją podłączyli, to by normalnie można było uzyskiwać wodę. Tutaj mamy taką kolekcję surowców do przemiału. Chodzi głównie o zboża, pszenica, jęczmień, owca nie było, ale żyto. Żyto jest jako dodatkowe, a tu są produkty przemiału. Różne mąki, otręby, jak również kasze. Przy okazji powiem, to jest właśnie syp do mlewnika. Tutaj było sypywane ziarno zbóż, poddawane obróbce. To są oczywiście workownice. Za tymi deskami są elewatory zbożowe. Ja może tylko uchylę trochę drzwi, bo my tam mamy magazyny raczej. Oryginalne zamknięcia. Ale postaramy się to udostępnić dla zwiedzających. To są takie pomieszczenia drewniane. Tam są jeszcze jakieś urządzenia, prawda, do transportu zboża. I to są właśnie też pod tymi deskami są sypy do mlewników.
To jeszcze może powiedzmy na koniec, gdyby już dzisiaj ktoś był w okolicy, chciał przyjść odwiedzić ten młyn, czy to już teraz działa w takiej formie, jak jest?
To znaczy, młyn nie jest udostępniany codziennie. Młyn można odwiedzić po umówieniu się z nami i z członkami bractwa telefonicznie. Jeśli ktoś się z nami skontaktuje, może oczywiście przyjść tutaj zobaczyć ten młyn.
Pan Arkadiusz Redlicki opowiadał o starym młynie w Niegowie. Taki trochę symbol polskiej pracy, a przecież Norwid, z powodu którego przyjechaliśmy tutaj w te okolice w trakcie naszej trasy Iskra, był też poetą pracy. O tym aspekcie jego twórczości bardzo często mówił święty Jan Paweł II. W studiu jest kolejny gość, proszę państwa, pan dr Paweł Gatka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pan jest historykiem, jest pan doktorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jest pan też tutaj organistą.
Tak, zgadza się.
I teraz opowiemy sobie o historii tutaj tej okolicy, tej parafii, tego regionu.
Tutejsza historia jest bardzo ciekawa, lecz mało znana szerszej publiczności, dlatego że do tej pory nie można było mówić o tej historii i czas komunizmu jakby zacierał ślady. Ja zainteresowałem się historią tutejszego terenu ze względu na parafię niegowską, w której Byłem i jestem organistą już od ponad 30 lat. Mój ojciec też tutaj wcześniej grał od czasu II wojny światowej, od 1945 roku. Tutaj ukończył szkołę organistowską. To też jest ciekawy taki wątek historyczny. Tą szkołę założył ksiądz Henryk Nowacki, wybitna postać z dziedziny muzyki kościelnej, muzyki liturgicznej. Był znawcą chorału gregoriańskiego. Także szczególnie ta postać właśnie księdza Nowackiego wciągnęła mnie głębiej w arkana, tajemnice tutejszego terenu. I w związku z tym, że pisałem pierwszą pracę właśnie magisterską o księdzu Nowackim, rozmawiałem z ludźmi, tak, zbierałem materiały do tej pracy i się okazało, że dużo ludzi jeszcze żyło wtedy, którzy pamiętali czas II wojny światowej, nawet lata wcześniejsze. I postanowiłem to wszystko jakoś zebrać i uwieńczeniem tego była kolejna praca doktorska odnośnie życia tu w parafii, życia liturgicznego. Szczególnie mnie interesowało, jak tu wyglądała liturgia, jak wyglądały miejscowe zwyczaje, jak wyglądały śpiewy, bo oczywiście pod tym kątem też analizowałem. I dotarłem do wielu ludzi. Pierwszym takim, wiadomo, nauczycielem, ten, który przekazał mi najwięcej informacji, był mój ojciec, już obecnie nieżyjący od 7 lat. On uczył mnie, tak? Uczył mnie muzyki, uczył mnie śpiewów, uczył mnie melodii, które tutaj tylko przetrwały na tym terenie i do dziś są śpiewane. Spotykając się też z ludźmi starszymi, zbierałem informacje na temat czasów właśnie II wojny światowej, czasów powojennych. Wszystko to zamieściłem w mojej pracy doktorskiej o życiu liturgicznym. Szczególnie zwróciłem uwagę na wiek XIX i XX, ponieważ najwięcej materiałów było pisanych. Tutaj kopalnią wiedzy było archiwum parafialne, tak, zwłaszcza kronika, którą zapoczątkował ksiądz Antoni Montag. Z takich ciekawych nazwisk związanych z tym terenem należałoby wymienić też postać księdza Floriana Gieczyńskiego, który jest już coraz bardziej znany, dlatego że on też był paulinem, był kompozytorem, był dyrygentem kapeli jasnogórskiej i jego ciało spoczywa na tutejszym cmentarzu. Dalej, tak historycznie idąc coraz bliżej nas, jest wcześniej wspomniany przeze mnie ksiądz Antoni Montag, też działacz społeczny, założył tutaj straż ogniową na tym terenie w okresie międzywojennym po odzyskaniu właśnie niepodległości. Dalej właśnie ksiądz Henryk Nowacki, lata to są II wojny światowej i po wojnie, szkoła organistów, też o której wspominałem, której uczniem i później wykładowcą był mój ojciec Mieczysław Getka. I postaci tutaj, które wiązały się z dworem miejscowym.
Czy mówimy o tym dworze tutaj w
dwór,
Włochach?
Nie, właśnie dwór Niegoski to jest obecna siedziba zgromadzenia sióstr benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. To jest 200 metrów po drugiej stronie trasy. Ten dwór też ma bardzo ciekawą historię i on też tutaj jakby kształtował życie, byśmy powiedzieli, kulturalne tego terenu. Wybitne rody, które były w posiadaniu tego dworu, to Narzymscy, Zielińscy, Dzierzbiccy, Deskurowie, tak? Tutaj przechodziło to z rąk do rąk. Swego czasu ten dwór bardzo tutaj prężnie działał i tu około 4000 hektarów zajmował. Także był to dwór bogaty i ci właściciele dworscy byli też kolatorami parafiniegów. Dlatego też szerzej się zainteresowałem tym dworem, historią związaną z dworem. W latach 30. ten dwór został wykupiony, 20. stulecia oczywiście, przed II wojną światową, został wykupiony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyżowego i po tym terenie tutaj chodziła, tutaj mieszkała sługa Boża, matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska, której sarkofag jest w kościele. To też jest jakby odrębna historia, bardzo ciekawa. Trwa proces beatyfikacyjny tej siostry i ona też jest chlubą tutaj naszego terenu. Jej dzieło trwa do dzisiaj i rozwija się. No, matka Wincenta, żeby tak krótko tylko przedstawić słuchaczom, jest pionierką opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, tak, nad ludźmi niepełnosprawnymi.
A jeśli chodzi o rolę tego dworu, w którym Norwid się urodził, w Głuchach, tutaj w dziejach okolicy?
Ten dworek znajduje się na terenie gminy parafii, gminy Zabrodzie, ale przynależy do parafii Dąbrówka, czyli do sąsiedniej parafii. Była ścisła łączność między dworami. Tutaj dwór w Niegowie, dwór w Głuchach, dwór ponorwidowski oraz dwór w Dębinkach, który też jest obecnie jeszcze istniejący. Te dwa dworki, Niegowski i w Dębinkach, to są dwory murowane, pałace murowane wraz z przyległymi parkami zabytkowymi, tak? A dworek w Głuchach jest dworkiem drewnianym, który też o dziwo ocalał do czasów współczesnych. No, Norwid tu niewiele prawdopodobnie przebywał na terenie tego dworu, dlatego że on był wcześniej osierocony i częściej chyba przebywał w Strachówce, z tego co się orientuje właśnie w Dębinkach. Ale tutaj się urodził się na tym terenie i był chrzczony właśnie w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce. I często tutaj jednak bywał też w kościele niegowskim. Są zapiski w kronikach parafialnych, że tutaj jego krewni brali tutaj właśnie śluby. Tutaj były organizowane też pochówki. Także takim niemym świadkiem tej historii są też nagrobki, które znajdują się na cmentarzu niegowskim. Ocalone one zostały też dzięki działaniom Bractwa Zabrockiego i część tych nagrobków została odnowiona i też informuje nas o tych ludziach, którzy tutaj żyli. Także dwór niegowski utrzymywał bliskie kontakty z dworem w Głuchach. Tutaj zamieszkiwał w tym dworze podczas działań wojennych i po wojnie Antoni Gawiński, o którym na pewno wspominał mój przedmówca, pan Arkadiusz Rydlicki.
Nie wspominał, więc może pan teraz wspomnieć.
To też jest ciekawa postać. To jest artysta, plastyk, literat. Dużo jego prac zachowało się i znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w prywatnych zbiorach. Dużo obrazów on rysował i dawał miejscowej ludności. I jednym właśnie z takich celów postawionych przez Bractwo Zabrockie było odnalezienie tych prac, opisanie tych prac. I tym się zajmował właśnie pan Arkadiusz Rydlicki. On wydał też taki folder w ramach zeszytów naukowych Bractwa Zabrockiego. Jeden z tych zeszytów jest poświęcony właśnie postaci Antoniego Gawińskiego, który tutaj spoczywa na tym cmentarzu. Jest tablica upamiętniająca jego tutaj pracę na tym terenie.
A gdyby pan mógł na zakończenie polecić jakąś książkę albo kilka książek, co powinien poczytać ktoś, kto by chciał się dowiedzieć o tej ciekawej historii regionu tutaj?
Mało jest takich książek dostępnych, które mówią o tym właśnie historii tego terenu, ale Bractwo Zabrockie tutaj zrobiło duże zasługi, ma zwłaszcza pan Józef Kuśmierowski, który był pierwszym prezesem Bractwa. On zapoczątkował właśnie wydawanie takich broszur i każda broszura to był właśnie oddzielny temat. Czy to historia parafiniegów, to mojego autorstwa była, czy właśnie postać Antoniego Wińskiego, pan Arkadiusz Szedlicki, czy pan Józef Kuźmierowski też był takim miejscowym etnografem. I tą historię, którą zebrał, najczęściej zasłyszał, tak, od ludzi, spisał w tych zeszytach naukowych. One są dostępne w siedzibie Bractwa, bądź tutaj w miejscowej bibliotece gminnej w Zabrodziu. Mogę też polecić swoje dwie prace, czyli praca magisterska o księdzu Nowackim. Z tego, co wiem, ta praca była też dostępna w formie elektronicznej w bibliotekach, w Bibliotece Uniwersyteckiej, oraz praca doktorska o księdzu, o parafiniegów, tak, to jest życie liturgiczne parafiniegów. Dalej książki, które mówią o działaniach wojennych na tym terenie, zwłaszcza działanie tutaj Armii Krajowej. Opisany jest w książce Nadzieja z tamtych dni, tylko nie pamiętam autora. To trzeba by było
poszukane
sprawdzić.
Bardzo serdecznie dziękuję za tą opowieść o historii, o regionie. Pan dr Paweł Getka, historyk i organista w tutejszej parafii, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.